Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 41. To wyjątkowe nagranie będzie o sposobie na zdrową i radosną długowieczność. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Bardzo mi miło powitać się w 41. odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Czy istnieje, i jeżeli tak, to jaka jest recepta na długie, radosne i szczęśliwe życie? Czy istnieją sposoby, aby nawet w zaawansowanym wieku znacząco poprawić odporność swojego organizmu na choroby, aby do długich lat czerpać radość i energię z regularnej aktywności fizycznej, żyć ciekawie i inspirująco? Poszukując odpowiedzi na te pytania, trafiłem do domu pana Antoniego Huczyńskiego, znanego częściej pod pseudonimem Dziarski Dziadek. Pan Antoni to przesympatyczny, radosny, pełen energii starszy pan, który w wieku 92 lat napisał książkę pod tytułem Dziarski Dziadek – Mój sposób na długowieczność. Pan Antoni każdym swoim czynem, każdym słowem udowadnia, że to, co tam jest napisane, nie jest gołosłowne. Że to, co tam napisał, to świadectwo jego życia, które działa. Jeżeli teraz porządkujesz dom, to znajdź sobie spokojne zajęcie, aby móc się skupić na słuchaniu. Jeżeli biegasz lub ćwiczysz, to wciśnij mocniej słuchawki w uszy. Natomiast jeżeli odpoczywasz, to zrób pauzę i najpierw przygotuj sobie pyszną herbatkę, na przykład z czerwonej róży. Gotowi? Właśnie teraz przenosimy się do domu pana Antoniego.
Dobrze, herbatka się zaparzyła, ja sobie wyciągnę.
A jaka ona się czerwona, pan
tak,
mówi,
bo to...
ojej. To róża czerwona, czy dzika róża czerwona,
dzika,
oczywiście.
Dzika, rzeczywiście. Stąd ta czerwień.
Bardzo oryginalna tu herbata jest. Od dawna pan zaczął działalność tą swoją, tą profesję swoją.
To jest hobby.
Ach, to pana hobby.
To jest
dobrze.
Pasja.
Ach, ja rozumiem. Pasja. Ach, to dobre.
Półtora roku.
Ach, pan jest pasjonatem tego.
Tak.
Ach, to dobrze.
Tak. Ja normalnie żyję z czegoś innego. Chodzę codziennie do pracy, natomiast potem wracam z pracy i takie rzeczy z żoną robimy.
Świetnie, świetnie.
Zaczęliśmy półtora roku temu. Niedługo będzie dwa lata, jak tą stronę tworzymy i nagrywamy. Natomiast tak. Samo zainteresowanie tym odżywianiem to jest ta kwestia 8 do 10 lat.
A kto pana wspiera w tej działalności?
Moja żona.
Och, to wielka rzecz. A to jest będzie udane. Dlatego to jest udane.
Tak. Jestem pod wrażeniem tego domu. Bo z jednej strony jest pan w mieście, a z drugiej strony w lesie.
Tak, dobrze, tak.
Jak szedłem,
tak pół na pół, trochę w mieście, trochę na wsi.
Jak
tak?
Szedłem tą alejką wśród tych pięknych drzew, to te ptaki śpiewające. No, tak, fantastyczne tak, miejsce
no,
do życia.
No, tak,
jak
tak.
Długo pan tutaj mieszka?
Ja tutaj mieszkam dosłownie od 51 roku. Mhm. To jest już ponad...
Ponad pół wieku.
O Boże, to więcej jak pół wieku, tak. Mhm. Więcej, 60 par lat, tak. Oj, no tak. No i ten ogród uprawiałem jeszcze, pamiętam, łącznie z moim teściem, ten ogród mu uprawiali. Mhm. Bo ja tutaj przyszedłem jako 20-paroletni młodzieniec. Mąż tej właśnie wspaniałej kobiety. To bardzo ładna kobieta
tak,
była.
Tak, śliczna. Widzę
bardzo
zdjęcie.
Ładna, tak, mhm. Naprawdę, tak. Miała wyjątkową urodę, tak. No, byłem zakochany po uszy w tej kobiecie, tak. I tutaj się przeniosłem, tutaj mieszkaliśmy już cały czas. Potem mój ukochany teść zmarł, teściowa zmarła, no bo to... Ale 76 lat, teściowa 73, moja żona 72. Krótko żyli, nie wiem dlaczego, ale tak to się ułożyło. No za komuny trzeba było powiedzieć, to była bieda, nędza była.
Tak.
To nie było dobrobytu, nie było wszystko dostępne. Walczyło się o głupi kawałek mięsa. Ja jestem lekarzem weterynarii, jeśli chodzi o mój zawód. Pracowałem w terenie. Ale jestem tak zwanym terenowym lekarzem, a nie administracyjnym, siedzącym i dyrygującym lekarzem. Nie, ja sam pracowałem bezpośrednio ze zwierzęciem. 40 lat przepracowałem w tym zawodzie. Uważam, że to jest wspaniały zawód, mówię panu, tak się rozkochany jestem w tym zawodzie, w leczeniu tych zwierząt. Mhm. Kiedyś tylko dużych zwierząt, a potem już tych drobnych, małych tak. zwierzątek. Nawet do mnie tutaj przychodziła pani, która żółwia mi przywiozła do leczenia. No. Ale myślę, co temu żółwiowi ja mogę pomóc? Ani go zbadać, ani go opukać. Nie ma co, wszędzie skorupa i głowa schowana. A ona powiedziała, panie doktorze, jak pan nie wyleczy mi tego żółwia, to mąż mnie zamorduje, jak wróci. On zakochany w tym żółwiu. Ja sobie myślę, no jak panią ma zamordować, to będę starał się. Tylko dlatego będę żółwia leczył, bo się boję, że mąż pani nie zamordował, bo żółw może pani zdechnąć. Okazuje się, że przestał jeść od kilku dni, bo ona go niewłaściwie żywiła. No to, ale wyciągnąć tą główkę trzeba było, wprowadzić mu parę kropli żołądkowych. I po dwóch, trzech kropelkach, jak ja mu temu mdrówiowi do tej mordki potrafiłem wprowadzić, to rzeczywiście następnego dnia zaczął jeść. Ona przybiegła bez mdrówia. Oj, panie, dziękuję panu. Uratował pani życie. Mój żółw zaczął sałatę jeść. No taką ciekawostkę panu z mojego zawodu powiedziałem.
Tak. Dobrze. Panie Antoni, to co mnie szczególnie bardzo mile zaskoczyło, to podchodzę do pana. Uśmiech na całej twarzy.
Tak, to jest, ma pan rację. Radość. Ja się ciągle cieszę. Nie wiem, dlaczego jestem ciągle zadowolony.
Dobrze, to może niech pan powie, jak wyglądał dzisiejszy dzień pana od rana. Co pan robi?
Wstałem o 6 rano dzisiaj. Mhm. Jak się zobaczyłem, że 6:05, o Jezu, jak długo ty śpisz, zerwałem się czym prędzej. Jak się zerwałem, to zacząłem się gimnastykować. Mam tam trochę tych przyrządów, mam przyrządów tych hantli i tam sprężyny. No. Trochę, ale to tylko 50 minut tylko poćwiczyłem. Jak poćwiczyłem, to posprzątałem sobie mieszkanie. A jak posprzątałem mieszkanie, to pobiegłem sobie śniadanie zrobiłem. Mhm. Ale dzisiaj to ja miałem bardzo wyjątkowe śniadanie, bo ani śledzia, ani cebuli, ani czosnku, bo miałem mieć dzisiaj miłego gościa o 12. Więc już nie jadłem tych rzeczy takich ostrych.
Dziękuję.
Żeby można było spokojnie wrócić. To była tylko herbatka, był chlebek, były ser, kozi taki ser. I dzisiaj właśnie chciałem panu pokazać, że kozie mleko i kefir kozi dają nam młodą cerę, bo one bardzo dobrze działają przeciwko zmarszczkom. O tym jeszcze, o tym kozich elementach dodatkowo jeszcze z panem porozmawiam. Ale potem wziąłem się za grabienie porządku w ogrodzie, bo miałem trochę śmieszony. Mój wnuczek mi skosił trawę, ale nie posprzątam dokładnie, więc ja nad tym pracowałem. A potem usiadłem i przygotowywałem się do wykładu, który mam UTW, czyli trzeci wiek, Uniwersytet Trzeciego Wieku. I mam na Wilanowie wykład na temat, jak zachować zdrowie niezależnie od lat. Sport nie zna czasu. O tym mam powiedzieć 110 osobom. I po prostu je takie punkty, notatki sobie porobiłem, co powinienem zapamiętać i co powinienem powiedzieć.
Tak.
I potem, co ja jeszcze, proszę pana, robiłem? No, tak panu powiem szczerze, już nie bardzo nic nie robiłem specjalnie. To była godzina 10, a trochę posprzątałem, bo miałem trochę bałagan. Potem 11, potem zacząłem sobie coś czytać, encyklopedię dotyczącą Alberta Einsteina, bo uwielbiam tą jego teorię względności. To jest coś genialnego, ta teoria względności. I mi się wydaje, że ja tam liznąłem języczkiem sens tego, tej teorii względności. No, nie czytam książek beletrystycznych w sensie miłosnych książek, że Jasio kocha Wandę i tak dalej. Nie znoszę beletrystyki dotyczącej kryminałów. Ja tylko czytam książki, te, które mi coś dadzą, mi rozwijają, pobudzają mi komórki mózgowe. Tak jak fizykę kwantową, zorientowałem się, na czym polega. Potem Einsteina czytam wszechświat, skąd się ten wszechświat wziął, skąd myśmy się wzięli ludzie i tak dalej. Tylko takie naukowe książki staram się czytać, bo wtedy mi nie żal tego czasu, bo niewiele mam tego już czasu, ale te resztki tego czasu to pragnę właśnie skupić się na tych mądrościach. Jak coś opanuję to mnie satysfakcjonuje, na przykład mnie fascynuje powiedzenie w teorii względności, która polega przecież w zasadzie na takim nieustannym tańcu w kosmosie cząstek elementarnych. To jest tanie cząstek elementarnych. Niezależnie od tego, to jest sprawa dotycząca jakby takiej muzyki kosmicznej, gdzie te cząstki elementarne nadają dźwięki. To jest coś fantastycznego, że światło jest dwoiste, że światło może być fala, może być z drugiej strony cząsteczką, że możemy z jednego punktu wystrzelić jakiś element, na przykład światło, które będzie biegło prosto niby przez siebie, ale nic podobnego, ono się zakrzywi i wróci do tego z drugiej strony, ale wróci do tego samego miejsca. Coś nadrzędne, czyli świat jest zakrzywiony, czyli nic nie ma prostego u nas się. I tak to mnie fascynują takie momenty. To nie jest wielka, ale mnie to ciekawi.
Panie Antoni, ta ogromna ciekawość, po prostu ona tryska z pana twarzy. Ale skąd to się wzięło? Czy zawsze pan był taki ciekawy świata, czy nagle coś się wydarzyło, że pan się zainteresował tymi tematami?
O właśnie. Proszę pana, nie byłem taki ciekaw jak teraz świata kiedyś. Bo mnie absorbowała bardzo, bardzo praca w moim zawodzie. Naprawdę, to był bardzo ciężki wysiłek ze strony lekarza, terenowego lekarza weterynarii. Bo to przecież trzeba było dojechać do zwierzęcia. Bo to przecież nie zawsze ci panu dostarczył do leśnicy zwierzę do leczenia. Bo przecież profilaktyka szczepienia, trzody chlewnej, szczepienia drobiu, szczepienia, zwalczanie brucelozu bydła. To trzeba było dojechać do chłopa. Nieraz całymi dniami siedziało się od wioski do wioski i się te czynności wykonywało. Więc ja po prostu byłem wyeksploatowany. I mnie już potem nic nie interesowało. Padałem na łóżko i zasypiałem jak kamień. Także ja nie interesowało mnie tak ani teoria względności, ani nie czytałem po prostu. Ja byłem tak zaaferowany pracą weterynarii.
Czyli rozumiem, gdy pan przyszedł na emeryturę, to tak, znalazł się ten czas, który można było wypełnić właśnie taką nauką.
Tak, właśnie. To dopiero, ale to było się jak wtedy, jak mi stuknęło 78 lat po śmierci mojej żony. Dopiero wtedy zainteresowałem się, bo jeszcze jak żona żyła, to żeśmy wspólnie wyjeżdżali na wycieczki. Bardzo lubiliśmy wyjeżdżać do jakiejś stawy, kąpać się, mieliśmy samochód i tak dalej. Także potem, jak żona mi zmarła, to ja dopiero zająłem się sobą. Nie chciałem wpadać w depresję, bo to można było wpaść w depresję. Tyle lat się żyło z kobietą i raptem ona odeszła. I ja właśnie zostałem sam, bo córka wyszła jedna za mąż, druga, mieli swoje rodziny i w zasadzie znam go jak palić. Coś musiałem sobą zrobić, więc zainteresowałem się aktywnością ruchową. Zacząłem ćwiczyć ciało. Mówię, no diabo, masz 78 lat, no to co ty chcesz, na kolana chodzi? Co ty chcesz, na wózku inwalidzkim? To przecież to nie ma mowy, weź się za siebie. Jeszcze wszystko przed tobą. Pojechałem do Lasu Kabackiego, a ten Las Kabacki mamy jakieś pół kilometra od domu. Siadłem na rower i zacząłem tam ćwiczyć. Początkowo nieudolnie, ale potem z każdym tygodniem, z każdym miesiącem nabierałem bardzo wprawy i rozmiłowałem się w ćwiczeniach gimnastycznych. Uważałem, że to trafiłem w dziesiątkę. Właśnie tak trzeba. Właśnie nie trzeba wpadać w depresję, rozmyślać co było. Tylko bierz się to co na bieżąco. I ktoś mnie zauważył. Podszedł do mnie, chyba to był lekarz medycyny. Młody taki człowiek mówi, proszę pana, obserwuję pana od wielu miesięcy i pan tutaj ćwiczy. W samotności pan ćwiczy i drągiem pan jakiś tam ćwiczy. Mówi, proszę pana, czy nie powinien pan pokazać to innym? A ja mówię, w jaki sposób mam pokazać innym? No kamery, ja wezmę kamery i panu zrobię to zdjęcie. No to powiedziałem to wnukowi, Michałowi. Następnego dnia on przyjechał z swoją siostrą, moją wnuczką. Nakręcili mi moje wszystkie ćwiczenia od początku do końca i puścili w teren. Następnego dnia, za dwa dni, Michał przyjeżdża, mówi, dziadziuś, mówi, rewolucja. Ja mówię, co się stało? Dziadziuś, 300 tysięcy osób w Polsce o tobie mówi. Ja mówię, czy oni zwariowali? O co ja takiego zrobiłem? Nic takiego nie zrobiłem. No tylko ćwiczyłem. Ale dziadziuś, że ty masz tyle lat i tak ćwiczyłeś, to dlatego tak się wszyscy zachwycili tym. No i tak zostałem. Zostali potem i przypięto taki dodatek dziarski dziadek. No trzeba go jakoś nazwać, bo to Antoni Huczyński, tak nie wychodzi. Już mi lata leciały, prawda, potem z każdym rokiem coraz więcej. Dzisiaj jestem w 94 roku życia, ale jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, jestem radosny, jestem wysformowany. Jeszcze mam takie mięśnie jak młody chłopak. No tak jakoś mi się to życie dobrze ułożyło. No i uśmiechnięty jestem dla wszystkich otwarty. Nie zamykam się przy sobie. Ciągle mam jakieś zajęcia, wykłady jakieś mam, które mnie ludzie proszą o tym, że przecież sport nie może znać wieku. I to jest bardzo dobre powiedzenie. Rzeczywiście sport nie może znać wieku. Jak chcesz ćwiczyć, jak chcesz się gimnastykować, to nie ma znaczenia, ile ty masz lat.
No właśnie, a niech pan powie, jak pan zaczął ćwiczyć, to skąd pan wiedział, jakie ćwiczenia wykonywać? Czy pan gdzieś o tym czytał, czy po prostu robił to, co intuicja podpowiada?
Ja sobie sam wymyśliłem wszystkie ćwiczenia. Tak, żeby te wszystkie ćwiczenia dotyczyły raczej każdej części moich mięśni. Każdy mięsień, żeby był pewny. Mamy 600 mięśni. Ja nie będę mówił o mięśniach, oczu i tak dalej. Ale gałkami ocznymi ruszam. I nawet ktoś mi wytknął to. Proszę pana, po jaką cholerę pan napisał w swojej książce ruch gałkami ocznymi? Komu to potrzebne jest? No. Odpowiedziałem mu e-mailem. Ja mówię, proszę pana, ruch gałkami ocznymi jest po to potrzebny, bo mamy dwie półkule mózgowe, lewą i prawą, żeby synchronizować te dwie półkule mózgowe po to, żeby pan był stabilny na stare lata, żeby pan nie miał jakichkolwiek zaburzeń błędnikowych, żeby pan utrzymać mógł równowagę, to musi pan jakoś te półkule mózgowe pobudzić, żeby one synchronizowały działalność. A czym pan pobudzi? Tylko gałkami ocznymi, ruszając gałkami ocznymi. Bo one mają pnie nerwowe połączone z naszymi komórkami mózgowymi, neurami czy komórkami glejowymi. I to na tym to polega, proszę pana, że trzeba gałkami ocznymi. I tak od 20 lat ćwiczę tymi gałkami ocznymi, zachowuję równowagę, na rowerze pędzę. Nie mam żadnych zaburzeń, wstaję szybko, nie trzęsą mi się ręce. No, proszę pana, mówię, naprawdę niech pan ćwiczy gałkami ocznymi. Tak zakończyłem tę rozmowę.
Jak często pan ćwiczył w tym czasie?
Ja codziennie ćwiczę.
Codziennie.
Nie ma dnia, żebym ja nie poćwiczył. Chyba, że się będę fatalnie czuł. Ale ponieważ się fatalnie nie czuję, bo jestem ciągle zdrowy. Aż się sam dziwię. Nic mi nie dolega. Nie biorę żadnych leków. Nie biorę, naprawdę, że nic mnie nie boli. Nic mnie nie psztyka.
Czy nawet teraz, w 24 roku swojego życia, codziennie pan ćwiczy?
Codziennie ćwiczę. Muszę. Po prostu to mi się ćwiczy. Tak mi to weszło w krew. To jest moją psychikę weszło. Co, nie ćwiczyłeś? To ty już chcesz na wózek inwalidzity? To ty chcesz w szpitalu leżeć? I to sobie takie myśli mnie dają takiego bodźca, że ja pędem na rower skakuję, jadę do lasu i tam ćwiczę. Ale ponieważ mnie zaczepiano mnie w lesie, bo ludzie nieraz chcieli ze mną ćwiczyć, chcieli opowiadać, przerywali mi ćwiczenia, bo ja mam pewien cykl. Ja ćwiczę dwie godziny dziennie w lesie. To nie jest 15 minut machania rączkami. To jest cała seria ćwiczeń różnego rodzaju. Nieraz przychodzą starsi państwo rozmawiać ze mną i przychodzi pan, który waży 120 kg, ma większy brzuch jak on cały i chce rozmawiać, jak on ma ten brzuszek stracić. No co ja mu mogę na to poradzić? No mówię, niech pan do lekarza pójdzie, bo ja nie jestem panu, panu pan doprowadził siebie do takiego otłuszczenia. Przecież to pan mówi, zaburzenie ma pan w krążeniu, ma pan przecież cukrzycę, może pana dopaść cholesterol, pana dopadnie ciśnienie. Nic panu nie poradzę. Ja mogę tylko panu radzić, ćwiczyć, gimnastykować, ale pan musi spacerować. Ponieważ pan ma ten brzuszek, trudno panu ćwiczyć, to niech pan codziennie kilometrami idzie po lesie. Kilometrami, nie pół kilometra i koń. Niech pan przejdzie, 10 kilometrów dziennie, powiem. To pan straci ten tłuszcz, spali pan ten tłuszcz. No i takie rozmowy. Dlatego mam taki punkt, tak zwaną wiatę w lesie kabackim i przy tej wiacie rozpoczynam swoje ćwiczenia. Mam też jeszcze drugie punkty, ale to już bez wiaty. W centrum tego lasu są takie miejsca, piękne miejsca są takie. I tam też sobie, ale to żywej tam duszy nie ma. I tam dopiero mogę się wyżywać w ćwiczeniach. Jestem szczęśliwy. Tylko czasami sarna mi mignie, albo dzięcio mi postuka o pień. Nic poza tym nie mam. Też tam mam takie miejsca, punkty. Tak się, ale to nie dlatego, że ja uciekam od ludzi, tylko po prostu czasami mam taką potrzebę. Taką mam potrzebę być samotnym, być i żeby skupić się na tym, co ja robię, czy ja to sensem te swoje życie prowadzę, czy jest jakiś temu cel, ale czy ten cel pomoże innym, bo to jest bardzo ważna dla mnie rzecz, żeby pokazać innym, że można. Że to co z tego, że masz 70 lat, co z tego, że masz 80 lat, co to za wiek, ja mówię nieraz. Przecież pan, wszystko jest przed tobą, wszystko możesz jeszcze zrobić. Nie trzeba się zamlać. Broń siebie, powiedziałem. Walcz o siebie. I takie mam nieraz pomysły. Jak występuję czasami w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to jestem tak nieraz podekscytowany, tak eksploduję myślami, wybuchem tego, że trzeba za wszelką cenę zdrowo się odżywiać, za wszelką cenę trzeba być aktywnym ruchowo, za wszelką cenę stosować krioterapię, za wszelką cenę pobudzać komórki mózgowe. Wtedy cykl ten całości, i to napisałem w swojej książce, podkreślam, te cztery cykle, jeśli opanujesz te cztery cykle, zrozumiesz, że one są ci potrzebne, to możesz zachować naprawdę długowieczność. Możesz mieć 90 par lat i być zdrowy, zadowolony, radosny, szczęśliwy. To jest mój sposób bycia.
Właśnie, porozmawiajmy o tym pana sposobie, bo o tym ruchu, to jest jeden z tych cykli, tych filarów, to już dużo pan powiedział. A teraz niech pan powie, co pan je, że pan tyle energii ma w sobie.
Dobrze, to mi wiele osób jest. Skąd pan ma tyle energii? A no właśnie. To nie jest sztuczna energia. Bo sztuczna energia to nie ma sztucznej energii. Albo jest energia, by się nie ma. Co ja jem, proszę pana? Przede wszystkim jem ryby. Ryby i to ryby morskie. To jest moje hobby. I to ja wszystko usprawiedliwię. Ale ryby to przede wszystkim. Dlaczego ja tak się upieram w tych rybach? Dlatego, bo zrozumiałem, że te ryby mają omega-3, czyli wielo nienasycone kwasy tłuszczowe. Bo ryby mają jod. Bez jodu tarczyca twoja będzie miała wielkie zaburzeń w organizmie, który oddziałuje na cały twój organizm, na twój układ immunologiczny i tak dalej. Poza tym ryby mają w sobie witaminę D. Bardzo ważną witaminę, która nie tylko działa na przeciwko łamikostowi. Nie działa tylko przeciwko osteomalacji, ale ona działa we wszystkich procesach zachodzących w naszym organizmie. Po trzecie, ryba ma bardzo cenne i drogocenne, delikatne mięso, bardzo łatwo przyswajalne dla od dziecka do starego człowieka. Bardzo przyswajalne, bardzo potrzebne. No i przede wszystkim w mięsie ryby jest lecytyna. To jest ten organiczny związek fosforowy, bez którego mózg twój nie będzie żył. Twój mózg nie będzie funkcjonował. Musisz jeść ryby, jeśli chcesz być sprawny umysłowo do wielu, wielu lat. Bo co innego jest sprawny umysłowo, masz 30 lat, ale sztuką być sprawnym umysłowo mają 90 par lat. Ale ryba może ci to pomóc, bo ryba daje zdrowie, ale ryba też może ci uratować życie.
Czyli ryby.
Ryba, to jest moje. Druga sprawa to jest mleko kozie. Ja jem kefir kozi, kupuję mleko kozie, sery kozie. Nie pokazałem panu sery kozie, mam tylko kawałek sera koziego. Ja jem jogurt kozi, ja jem już od wielu, wielu już lat.
Właśnie o to chciałem zapytać. Kiedy pan zaczął właśnie tak się odżywiać zdrowo?
Jeśli chodzi o rybę, to już bardzo, bardzo dawno. Ale jeśli chodzi o kozie mleko, o kozie wyroby, to w tamtym roku zacząłem. I czuję, że one naprawdę powodują, że ja nie mam zmarszczek na twarzy, jako stary dziadek. Te córki mówią, tato, ty masz taką jeszcze twarz, jakbyś ty miał 70 lat, a nie 90 par lat. Bo ja mówię, bo piję mleko kozie. One w śmiech, jakie tam kozie mleko, to ci to pomoże. Ale okazało się, że kozie mleko ma jakieś właśnie, bo jest antyalergiczne, bo jest lekkostrawne, nie powoduje kazeiny, twardej kazeiny, trudnej do strawienia staremu człowiekowi w żołądku, bo kozie mleko jest antynowotworowe i tak dalej, i tak dalej. Ma same walory. I ten tłuszcz kozie, i te białko koziego mleka jest bardzo przyswajane. Dlaczego na przykład, jeśli leśnik znajdzie zagubioną sarenkę maleńką, bo matka zginęła, to może ją tylko poić u siebie kozim mlekiem, bo jak da krowiego mleka, to ta sarenka zdechnie. Jak leśnik znajdzie parę wewiórek malusieńkich, bo matkę zagryzł kot. I są te, ma 4-5 wewiórek. Dlaczego leśnik nie da krowiego mleka? Bo te wewiórki po tym mleku by wszystkie zdechły, ale daje koziego mleka. Po kozie mleku wszystkie wewiórki przeżyją. I tak dalej. Wiele elementów jest za tym, że kozie mleko jest naprawdę bezcenne i zdrowe dla człowieka. I ja to jem, ja to stosuję. Codziennie jem kozie mleko, kozie jogurty, kozie sery. I codziennie staram się jeść ryby. Codziennie ryby staram się. Poza tym płatki owsiane tak samo jadam też oczywiście. Poza tym chleb normalny, nasmarowany oczywiście z serem kozim takim, do smarowania serem, bo są też takie sery, nie tylko twarde sery, są miękkie sery i tak dalej. No i jem przede wszystkim czosnek i cebulę. Bardzo lubię czosnek. Ząbek czy dwa ząbki czosnku, konieczne to jest. Bez cebuli i czosnku nie będzie miał człowiek dobrego trawienia. Nie będzie człowiek mógł tego. Czosnek i cebula to jest podstawowa też rzecz mojego menu, którego ja stosuję u siebie. I napisałem to też w książce, podkreśliłem. Bez czosnku i jeden ząbek czosnku to spowoduje to, że będziesz miał dobrą przemianę maty, dobre trawienie. I dwa czosnki zjesz, to się będą ratowały przed nowotwory. A jak trzy ząbki czosnku jesz, no to będziesz długowieczny. I tak to ja sobie po prostu pomyślałem i tak jem. Ale nie trzeba przesadzać. Wystarczy jeden ząbek czosnku dzisiaj. Nic więcej. Kiedyś jadłem trzy czosnki, ale się źle poczułem. Za dużo tego czosnku, za dużo tych elementów w tym czosnku. No, on jest bardzo agresywny, ale jak jem codziennie mały ząbek czosnku, małe plasterki cebuli, cudownie się czuję. I tak ja żyję, tak sobie to wypracowałem, tak sobie to przemyślałem. Bo ja ciągle cokolwiek robię, to staram się myśleć. Nie robię nic odruchowo. Nic nie staram się nie odruchowo.
Trzeci filar, który pan opisał w książce, to jest krioterapia.
Krioterapia, tak.
Niech pan powie kilka słów o tym.
No tak. Dlaczego ja wpadłem na pomysł leczenia organizmu przy pomocy krioterapii? Będąc terenowym lekarzem weterynarii, ja się często przeziębiałem. Często miałem anginy, katary, miałem jakieś ischiasze, bóle kręgosłupa. Miałem zapalenie kiedyś ucha wewnętrznego, jakieś to bolesne wszystko. A przecież miałem wtedy 60 par lat. Pomyślałem, co się z tobą dzieje, taki jesteś rozklekotany. I tak to potem, kiedy już przeszedłem na emeryturę, tak pomyślałem sobie, no w jakiś sposób się muszę zahartować. Przecież to niemożliwe, żeby człowiek zapadł na te grypy, katary, kichanie, smarkanie, ciągle dmuchanie. Co do diabła się dzieje? Więc postanowiłem, że będę miał kontakt z zimnem. Bo przeczytałem kiedyś w jakiejś książce, że faraonów w Egipcie leczono katary i grypy, leczono chodzeniem. Faraon musiał chodzić po lodowatej wodzie przygotowanej w kadziach, misach przez tych ich znachorów czy lekarzy tych egipskich. Pomyślałem sobie, Boże, jak 2000-3000 lat temu leczono tak faraona, to dlaczego ja mam się teraz nie żyć? I wpadłem na pomysł, że krioterapia. Zacząłem od przecierania rąk śniegiem. Od tego zacząłem. Wyszedłem do gody w zimie, oczywiście nacierałem ręce śniegiem, tak codziennie. No, żona nic nie mówiła na to, nie zwracała uwagi. Ma jakąś fobię, ma mój mąż, tak. Widocznie tam raptem mu się zachciało. Ale potem dla mnie było za mało, więc wyszedłem i nacierałem ręce, a potem twarz. O, to już się żonie nie podobało. Tak pomyślałem sobie, a po co ty robisz twarz na ziemi? Ja mówię, bo chcę mieć większy kontakt z zimnem. No, bo ja mówię, Basiu, ja się chcę hartować, bo mam dosyć z tymi, chcę skończyć z tymi katarami, grypami. Ale pomyślałem sobie, to za mało. Tylko ręce, tylko twarz. Zacząłem wychodzić na boso po śniegu, biegałem. Nałożyłem tak zwane bokserki i biegałem po ogrodzie po śniegu boso. I wracałem do domu. No to już się mniej podobało żonie. Ale potem zobaczyłem, że to tylko bieganie to jest mało. Przecież ja mogę się położyć w śniegu i mogę się tarzać w śniegu. O, to już mam duży kontakt tego w tych bokserkach bez koszuli i tarzałem się w tym śniegu. No to już żona powiedziała, tylko ci mogę trumnę zamówić, bo to już na pewno dostanie zapalenia płuc i ciebie szlak trafi. No, ale pomyślałem sobie, gadanie żony to jest gadanie, a ja sobie dalej co zrobię. Sprowadziłem 200-litrową beczkę żelazną. Nalałem pełno wody w zimie, było 8 stopni mrozu, woda mi z wierzchu zamarzła. Rozwaliłem tą wodę, postawiłem drabinkę i wszedłem do tej beczki. Zanurzyłem się po szyję. No to moja żona była przerażona. Powiedziała, no to już jest koniec, będę wdową. Bo kto to widział takie rzeczy robić? A ja tylko wytrzymywałem codziennie 1,5 minuty. Regularnie codziennie przed pójściem do zajęć wyłaziłem do beczki, 1,5 minuty w beczki, wyłaziłem tej beczki, otrząsałem, wycierałem się i normalnie. I tak robiłem 4 lata zimy po kolei. Uodporniłem się nadzwyczajnie. Wszystkie moje córki, nieraz taka epidemia dopadnie, kataru, grypy, wszyscy dookoła pochorowali. Żona też ciągle tylko chusteczki zmieniała, A mnie nic nie dotykało, bo odporniłem się, czyli byłem szybszy od bakterii, byłem szybszy od chorobotwórczych wirusów, byłem szybszy, okazało, zahartowałem się, nic mnie nie brało. Pomyślałem sobie, Jezus Maria, jak córki mówi, tato nie przychodź, bo wszyscy mamy katar, to ja właśnie przychodziłem, dawałem lekarza, ja jestem odporniony, mnie nic nie weźmie. 4 lata pracowałem nad sobą, zwalczyłem to, walczyłem. I uważam, że krioterapia to jest potrzebna nie tylko jak masz uszkodzenie, naderwany staw i okładasz sobie lodem nogi. Nie tylko jest krioterapia potrzebna, jak się oparzysz lodowata woda, bo to bardzo dobrze robi, ale krioterapia potrzebna jest, żebyś był szybszy od bakterii chorobotwórczych. Daję dla mnie głowę i jestem szybszy. Nic mi nie dolega, jestem zdrowym, cholernie zdrowym człowiekiem.
To było, kiedy miał pan, ile, 68 lat, jak pan zaczął krioterapię?
78
rok. 78 rok. Tak. I przez 4 lata, przez 4 zimy pan wchodził do tej...
Tak,
do
tak, tej jak się odporniłem, to już potem dałem sobie spokój z tym latami. Beczkę wyrzuciłem i koniec, skończyłem się. Bo nie chciałem robić tutaj siebie, bo ludzie czasami mówią, o, zobaczcie, już ten mor znowu włazi na golasa do beczki. Bo jak przechodzący ludzie widzieli mnie, prawda? Bo w zimie nie ma liści, więc widzieli mnie ze drogi. Więc pomyślałem sobie, nie będę robił dalej, bo odporniłem się i to mi wystarczy. Nie będę się popisywał dalej. I beczkę usunąłem. I do dzisiaj nie używam wcale śniegu, nie muszę, ale w chłodzie żyję w dalszym ciągu.
Właśnie.
Ja żyję w chłodzie.
To, co zauważyłem, jak wszedłem do pana domu, to, że tu jest chłodno. W jakiej temperaturze pan najlepiej się czuje?
Jak jest 12 stopni. W zimie jak 12 mam stopni, to uważam, że mam, Boże, jak ja mam ciepło. No wszyscy mówią, że ja zwariowałem. Co to ciepło 12 stopni? A jak mam 14, to mówię, mam upał. Powiedziałem córko, słuchajcie, mam 14, to mi upał mam tam. No to one mówią, no zbzikował na star lata nasz ojciec. Tak. No tak córki oceniają, mają prawo mnie ocenić, każda po swojemu. Tak. To nie wszystko, bo one dzisiaj nie lubią ciepła w domu. Jak zauważyłem, mają 18 stopni, kiedyś miały po 22-23. Druga córka ma 16 tylko stopni. No, w zimie, to ja mówię nareszcie, tak ja zrozumiały. Nie przyznają mi, że ja dobrze, ale wszystko robią to, co ja. Jedzą też moje córki śledzia codziennie. Kiedyś nienawidziły śledzia. Dziaduś, ty zwariowałeś, co to za jedzenie śledź? To jest coś obrzydliwego. A dzisiaj śniadanie bez śledzia to żadna córka nie udaje. Musi być kawałek śledzia do jedzenia.
A jak najczęściej pan te śledzie jada? To są takie w occie, w oliwie, jak one są robione?
Nie, nigdy w occie, bo ocet jest szkodliwy. Zawsze biorę normalne, surowe śledzie, które są zakonserwane solą. Ja sobie je odsalam, czyli na noc do pojemnika z wodą, zalewam te dzwonka śledziowe, czy te połówki śledziowe, wsadzam do lodówki i przez całą noc one się odsalają. Potem wyciągam, kroję na maleńkie dzwonki, obkładam cebulkami i maleńkimi płatkami trzosku. No i oliwę z oliwek. Bez oliwy z oliwek nie ma życia. Kiedyś Francuzka, która przeżyła 120 lat, napisała, przeżyłam tylko dzięki temu, tyle lat, że codziennie jadłam oliwę z oliwek. Ja to podchwyciłem i też codziennie oliwę z oliwek jem. Zawsze. Nawet sobie naleję na talerz oliwę z oliwek i chleb sobie przycisk, kromkę chleba. I taką kapiący kromkę chleba nad talerzem sobie zjadam.
Pycha, też tak robię.
Tak, tak, a to ona mnie namówiła, ta pani, ta Francuzka, która przeżyła 120 lat. Ja tylko dzięki temu, że całe życie oliwa z oliwek. Każdy dzień, każda noc cała oliwa. Ja to coś świetnego. Ja też uwielbiam oliwę z oliwek. Szczególnie tą oliwę z oliwek grecką. To świetna oliwa. No ale też dobra hiszpańska jest, włoska. Wszystkie są dobre, aby była oliwa z oliwek. Bo rzepak to nie ma tych właściwości. Na rzepak też jest dobra oliwa rzepakowa. Dlaczego nie? Ale ja mam przekonanie do oliwy z oliwek. Nie do rzepaku. Nie do oliwy słonecznikowej. Ale do oliwy z oliwek.
A co najbardziej lubi pan jeść?
Razowy chleb. Dla mnie to jest najlepsze jedzenie. To jest razowy chleb z pestkami słonecznika. Dobrze wypieczony. I tam ja sobie kupuję takie dwa plasterki takiego, to są ciężkie chleby, tak, bardzo to lubię. I serem kozim serem, ja sobie grubo posmaruję to i herbatę, mocną herbatę. Oj, jakie to pyszne dla mnie, to jest pyszne dla mnie, to jest dla mnie marzenie. Czasami sobie raz w tygodniu tak sobie dogodzę, tak.
A proszę powiedzieć, bo pan mieszka sam, prawda?
Tak, ja sam mieszkam.
Czy pan gotuje sobie jakieś posiłki? Czy któraś z córek może?
Panu powiem szczerze, że ja jestem na własnym utrzymaniu. Czyli ja nie biegam, nie liczę na to, że córka mnie zaprosi albo nie zaprosi, bo one mają swoje życie, mają swoje sprawy, mają swoich gości.
Chociaż wiem, że dzisiaj pan idzie na obiad do córki.
Tak, dzisiaj podobno, ale to nie dowód, że ja skorzystam z tego. No. Bo czasami mnie starsza zaprasza córka, ale ja nie przyjdę, to patrzę o 6 wieczorem, przynoszę na talerz, tatusiu, włóż sobie do lodówki, będziesz miał na jutro. Bo nie przyszedłeś do nas, nie wiem dlaczego, ale to jest twoja sprawa. Byłeś zaproszony. No. Więc ja sobie gotuję to przede wszystkim płatki owsiane. Bardzo lubię. Też na mleku kozim. Ale nie na czystym mleku kozim, tylko pół na pół woda i kozie mleko. Bo wtedy to się robi za bardzo takie intensywne. Nie chcę taki intensywny. I do tego 6 łyżek płatków owsianych, górskich szczególnie, bo są takie wyraźne, dobrze wyglądające te płatki owsiane. Do tego dodaję troszeczkę śliwek suszonych. No i dużo rodzynek. Przeważnie rodzynki sułtańskie. I sobie też tam garść takich rodzynek sobie wrzucę i zagotuję to przez 5 minut i to mam pyszne jedzenie i potem do lasu po tym jedzeniu jadę. Ale to nie jest codzienne, bo to tylko raz w tygodniu taki pytek. Bo a codziennie to ja jem śledzia. Dla mnie podstawa to jest śledź. Podstawa to jest ryba. A płatki owsiane tylko dodatek. Ale bywa tak, że ja sobie zrobię jajecznicę na pomidorach. Wezmę 2 duże pomidory, pokroję na patelnię, krople oliwy z oliwek i potem do tego 2 jajka, prawda, i mam jajecznicę i wystarczy. Herbata, chleb razowy umoczony w oliwie z oliwek i pędem do lasu. Obiad to różnie bywa. Z obiadem to bywa różnie. Czasami sobie mam u siebie lodówkę i w zamrażalniku mam pokrojone. Marchewka, pietruszka, potem panu pokażę. Marchewka, pietruszka, seler, por. No wszystko mam pokrojone, wymieszane razem. Ugotowana fasolka, maleńka, drobna fasolka ugotowana, wymieszane razem, zamrożone. Jak potrzebuję, to sobie biorę przy już taką szklaneczką zagarnę, wrzucę do garka, naleję wodę i dużo do tego pieprzu, proszek pieprzowy sobie do tego daję. I sobie to ugotuję sobie, cały to jest talerz, to jest tego dużo tego. I sobie z chlebem razowym umaszanym w oliwie zjadam. I to jest mój obiad. Nigdy nie jem 2 dań. Jedno danie, albo zupa będzie, albo drugie danie. Nie chcę się obiadać, bo uważam, że obiadanie się to jest odkładanie się tłuszczu na brzuchu. No, wszędzie się o ten tłuszcz obkłada. On przecież przeszkadza w ćwiczeniach. On przeszkadza mi w życiu. No, tłuszcz to jest kłopot. Trzeba ten tłuszcz jak najbardziej starać się strawić. Jakiś na bartala się pozbyć. Ja nie jem kolacji dlatego. Do godziny 5 to jeszcze coś jem, ale po 5 do 8 już nic nie biorę. Czasami jabłko zjem, czasami owoc kiwi, czasami serek taki jogurt kozi. To tylko, to jest kolacja moja, ale normalnej kolacji ja nie jadam, bo ja się boję odkładania się od tkanki tłuszczowej. Ona jest bardzo szkodliwa i bardzo niekorzystna dla organizmu. Tak. Nie daje żadnej radości w życiu człowiekowi.
Tak. Tak. A jak długo pan sypia?
No, muszę sypiać 9 godzin dziennie. I muszę potem sypiać pół godziny albo godzinę w południe. To jest moja zasada. Ale 9 godzin, jak pójdę spać o 9, budzę się o 6, to jest pełne 9 godzin przespane. I śpię naprawdę wyjątkowo dobrze, zasypiam. Nic mi się nie śni takiego, żebym się zrywał w nocy. No śpię jak małe dziecko. No nie wiem, dlatego że ten taki normalny tryb życia prowadzi. Trudno mi powiedzieć. Dlatego że jestem zdrowym. Bardzo możliwe, że jestem zdrowy, nic mi dolega i sen przebiega tego. Nigdy nie zarywałem sobie nocy. Zarywanie nocy to jest samobójstwo dla człowieka. Nie wolno zarywać nocy. Mózg jest bardzo wrażliwy na brak snu. Nasze komórki glejowe, nasze komórki neuronowe dosłownie umierają, jeśli nie mogą się głęboko dobrze wyspać. Musisz się wyspać, jak chcesz żyć. Musisz mieć zdrowy sen, jak chcesz być długowiecznym. Ja to podkreśliłem w swojej książce, na czym to polega. Co pan by chciał jeszcze wiedzieć?
Co pan najczęściej pije?
Wodę mineralną.
Wodę mineralną.
Przede wszystkim woda mineralna. Tak. I wszystko jedno jaka. Czy to będzie taka woda, czy taka woda. Dla mnie już to kajś piochole, to nie ma znaczenia. Taka woda, to jest woda mineralna, to jest tak. Ale tej wody mineralnej mniej więcej 1,5 litra dziennie wypijam. Tak. Lecz lubię sobie podejść, nalać sobie wodę mineralną do filtranki i tak po maleńkimi łyczkami, nie haustę, maleńkimi łyczkami sobie popijam. Czasami wcisnę sobie sok cytrynowy. Czasami sobie wcisnę sok cytryny. Szczególnie na noc, tak. Woda mineralna i troszkę parę kropel soku cytryny. To mi mówię, nie będzie przeszkadzało w dobrym samopoczuciu. No ja jestem trochę dziwakiem, można powiedzieć. No bo sobie wypracowałem swój system życia. Sam sobie wypracowałem wszystko, sam sobie przemyślałem. Jak mi coś nie pasuje, to przerywam, usuwam to od siebie.
A właśnie.
Nie chcę z tym mieć do czynienia.
Czy były jakieś rzeczy, bo jak pan tak szukał tej swojej drogi do tej aktywności, tak, do tych ćwiczeń, czy były jakieś rzeczy, których pan próbował, a które nie działały?
Wino.
Wino.
Wino, proszę pana. Uwielbiałem kiedyś wino. Boże, ile ja mogłem tego wina wypić, aż mi się w głowie kręciło. Pomyślałem sobie, czy ty zwariowałeś? Przecież to przecież samobójstwo, przecież to jest alkohol. W pewnym momencie tak zacząłem myśleć, bo przedtem nie myślałem o tym. Jak była uroczystość, to ja wypijam duży kielich wina, drugi kielich wina, trzeci kielich wina. Jak mi się głowę zakręciło, to mówią, tatuś już ma dosyć tego wina. Nie, nie mogę do tego więcej dopuścić, pomyślałem sobie. Ale to było tak, jak ja miałem te 60, 70 lat. Ale potem zrozumiałem, że przecież wino to jest samobójstwo. Picie wina w takich ilościach i w takim wieku to już jest samobójstwo. Bo przecież alkohol uszkadza ci system nerwowy. Alkohol ci nic korzystnego nie da. I dlatego piję tylko w wyjątkowych wypadkach pół kieliszka wina. W towarzystwie mojej rodziny, kiedy jest moja rocznica urodzin, kiedy jest moja rocznica imienin, to jak wypiję. Wszyscy siadamy tylko czerwone wino, nie uznaję białego wina. Białe wino nie ma flawonoidów, czerwone wino ma flawony, dodatkowy element korzystny. Ale że ma ten alkohol, to ja ograniczam sobie do pół kieliszka. I to maleńkie sączę i to przez całą uroczystość, paru godzinom, ja sobie te pół kieliszka wina piję. Nic innego, żadnych alkoholi, żadnego piwa do ust nie biorę. Nie biorę żadnych przerobionych jedzeń, jak w sensie wędzonek, nie znoszę wędzonek. Nie znoszę, tylko mrożonki jeszcze uznaję. Jarzyny, owoce mrożone to tak, ale wszystko to musi być świeże, wszystko to musi być nieprzerobione, wszystko to nie musi być konserwowane, wszystko nie musi być wędzone. Wędzenie ma przecież tysiące związków chemicznych z tego dymu drewnianego i ty to wchłaniasz mając 90 lat, no przecież zatruwasz siebie, tego ci nie wolno. Nic nie robię. Wszystko świeże, wszystko tego jem. Może dlatego jestem zadowolony, może dlatego jestem szczęśliwy, może dlatego jestem zdrowy. No diabła, może dlatego, bo nie ma innego. Nie ma innej drogi, mówię. Nie ma innej drogi.
Znaczy, to energia,
ja taki agresywny.
Ale to nie, to jest bardzo, ta ekspresja z pana jest po prostu niesamowita. Ja jakby oglądałem kilka wcześniej pana wystąpień, ale to, co teraz mam okazję doświadczać w rzeczywistości, to jest no, jakby zupełnie inny wymiar. Naprawdę podziwiam pana. Proszę powiedzieć, bo każdy, z kim rozmawiałem, ma czasem takie dni, że rano nic mu się nie chce. Nie chce mu się wstać, nie chce mu się zrobić. Czy pan takie dni miewa? Jeżeli pan miewa, to jak pan się motywuje, żeby jednak wstać i...
Świetne pytanie pan mi zadał. Świetne pytanie. Inteligentne, mądre pytanie. Rzeczywiście mam takie historie. Ojej, jak mi się czegoś nie chce. Cholera, bym dzisiaj sobie jeszcze polał. Co to szósty musi się zrywać? Po jakiego dnia? Kto cię goni? Kto cię potrzebuje? Nie masz dyrektora nad sobą. Jesteś sam. Ale pomyśleję sobie, nie. Nie masz racji. Musisz wstać. Musisz być aktywny, musisz jechać do lasu. Co to znaczy? Chcesz być zdrowy, chcesz długo żyć, chcesz pokazać innym, że jesteś kimś, kto potrafi się przełamać. I ja się przełamuję, wyskakuję z łóżka, dosyć tego leżenia. Sam siebie motywuję, sam siebie mobilizuję, sam sobie daję tak zwanego kopa.
I działa.
I działa. I nie śpię do 9, do 10 nie śpię. Jak to nieraz moi koledzy, do 10 śpi cholera, a potem lepiej chodzi.
A jak pan najbardziej lubi odpoczywać, spędzać wolny czas?
Och, bawić książkę czytać. Boże, wezmę tego Einsteina. Ja już go drugi raz czytam, tego Einsteina. Ja nie wiem, ja ciągle jestem zachwycony. Chociaż połowę, że ja tam połowę. Jedną piątą tylko, ja jedną setną rozumiem z tego wszystkiego. Ale cała ta historia, na przykład grawitacja. Grawitacja mówi materii. jak ma się zakrzywiać w czasoprzestrzeni. Materia z kolei mówi grawitacji, jak ty masz się zachowywać w czasoprzestrzeni. No przecież jak pomyślę sobie, to są tylko słowa, ale pomyślałem sobie, wszechświat, ogromna przestrzeń, miliardy kilometrów przecież ciągle się rozszerza, ciągle się ten świat rozwija, ciągle jest w ruchu, wszystko jest w ruchu, wszystko w ruchu jest to, że z Panem rozmawiam, bo te elektrony mają tą w sobie energię, bez tych elektronów nie byłoby życia na tym świecie i to wszystko mnie strasznie pobudza. Pobudza mnie strasznie do tej takiej aktywności życiowej, że przecież wszystko jest w ruchu, to ty masz siedzieć, to jeśli ty nie jesteś w ruchu, to nie wibrujesz zgodnie z rytmem, z pulsem, rytmem wszechświata. To kim ty jesteś, to diabła? Czym ty jesteś? Tak? Weź się za siebie, nie pozwól sobie leniuchowe, daj sobie w kopa, daj sobie w kość. Ja sam z sobą walczę, ja sam z sobą przekonuję się. Nikt mnie nie potrzeba przekonywać, ja sam się przekonuję. I proszę pana, i trzymam się całkiem nieźle.
Och, doskonale pan się trzyma.
Naprawdę ja się dobrze trzymam, aż się sobie nieraz dziwię. Nic ciebie jeszcze nic nie, jeszcze cię nic nie dopadło. Tak.
A panie Antoni, a jak pan reaguje na takie nowinki techniczne? Być może pan pamięta, jak się pojawiły telefony komórkowe, albo jakieś inne takie rzeczy, których pan nie używał.
Komputer.
Na przykład.
To był komputer. Ja pisałem tą książkę, ale tą pisałem książkę na maszynie francuskiej, takiej starej maszynie. Kartka papieru, prawda? Pyk. Pomyliłem się, wyrzuciłem kartę, druga kartka papieru. Jak to zobaczył mój wnuczek, to jest Michał. Dziadziuś, czy ty zwariowałeś? Ty chcesz książkę napisać na tej maszynie? Ja cię nauczę w komputerze. Co do cholery, masz 92 lata, nie potrafisz się nauczyć. Chodź zaraz cię tego. Więc Michał mnie zagarnął, zaraz mi tutaj wstawił mi tu komputer, mam w tym pokoju komputer i zaczął mnie uczyć. Daj, to. Jak nie pamiętasz, zapisz sobie w zeszycie, zapisałem. Tak się otwiera komputer. Tak, zaczynać mi. Tak, jak się pomylisz, to zrób. Ja się w ciągu 3 dni tak nauczyłem, że zacząłem nic, tylko pisałem tą książkę już potem. Odrzuciłem tą maszynę francuską do pisania, chociaż bardzo dobra do tej pory jest, ale to już jest anachronizm. I tak na komputerze uważam, że komputer, proszę panów, uważam, że to jest coś za genialna myśl ludzka. Co to za genialna myśl inżynierów ludzkich. Coś niebywałego. Pomyślałem sobie, jestem zachwycony komputerem, pisaniem, e-maile wysyłane. No, jestem zachwycony geniuszem mózgu ludzkiego, naprawdę.
Tak.
Coś wyjątkowego to jest. Do głowy mnie by nie przyszło, coś takiego ludzie skonstruują, a jednak skonstruowali. Udoskonalają nowe wersje, nowe serie, coraz lepsze, coraz bardziej sprawniejsze.
Teraz takie pytanie. Gdyby pan się mógł cofnąć w czasie, do wieku, kiedy miał pan 40-50 lat, to co by pan zrobił inaczej ze swoim życiem?
Gdybym mógł się cofnąć, to bym się zajął rozwijaniem nauki. Chciałbym zostać profesorem. Chciałbym jakąś dziedzinę, gdybym mógł, to bym się skupił w jakiejś dziedzinie. Nawet w dziedzinie weterynarii. Przecież też są możliwości. Bym zrobił doktorat, a potem habilitacja, a potem do profesora. To bym, ale miałem dwoje dzieci, za komuny była bieda, trudno było coś zrobić. Tak? Żona pracowała w handlu zagranicznym, ciągle wyjeżdżała, uwiązany byłem pilnowaniem dwojga małych dzieczynek. Także mi było trudno wtedy. Gdybym ja, tak jak pan mówi, miał te 30 ileś tam lat, to zacząłem nawet pisać doktorat, ale to wszystko nie wychodziło mi. Bo musiałbym do Warszawy wyjeżdżać, kontakt mi z promotorem i tak dalej. Także zdobyłem tylko z wielkim trudem tytuł lekarza terenowego weterynarii. Nie udało mi się tak zrobić. Po drugie byłem prześladowany przez komunę, bo byłem tym żołnierzem Armii Krajowej. Ukrywałem się, prawda? No to jest wszystko, to jest moja cała historia, jest opisana w mojej książce.
Tak.
Ja tutaj miałem ten życiorys, w skrócie oczywiście, jest podany na 70 nawet stronach. Chociaż ja uważałem, że za długi mój życiorys jest w książce, ale mnie redakcja przekonała, że właśnie pana historia jest wyjątkowo ciekawa, wyjątkowo interesująca, będzie dla wszystkich. Musimy podać jak najszerszy pana życiorys. I dopiero niezależnie od tych działów dotyczących tylko zdrowia, jest przede wszystkim 70 parę stron o moich przeżyciach osobistych. Osobistych, moi wyjaśnienia. Bo mówią, to jest arcyciekawe i to będzie łapało niejednego za serce. A nawet i mieli rację,
bo dostałem e-maila, proszę pana, kupiłem pana książkę, mam 40 lat, ale się tak zapłakałem, że żona do mnie przyszła, powiedziała, czy ty zwariowałeś, ty płaczesz nad książką? Ja mu odpisałem, proszę pana, nie napisałem książki, żeby pan płakał. Powiedziałem, naprawdę proszę pana, napisałem książkę po to, żeby dać ludziom pewną wiedzę, pewne moje doświadczenie, żeby ludzie skorzystali z doświadczeń 92-latka, ale nie dlatego, żeby ludzie płakali. A ten życiorys to nie jest po to, żeby ludzie rozpaczali, rwali sobie na piersiach koszulę. Jak on przeżył te piekło i udało mu się, jak on mógł przyjść. No były rzeczywiście chwile dla mnie bardzo drastyczne, naprawdę tak. No już myślałem, że to będzie koniec, tak, już nabój jeden sobie do kieszeni znajdziemy dla siebie, że to już jest koniec, tutaj już nie wyjdzie z tego życia. A jednak wyszedłem. I nigdy nie modliłem się do Boga, bo przecież modliłem się, żeby mieć naboje, modliłem się do tego, żebym był w środowisku swoich żołnierzy, żebym nie był sam goły jak palec. A był taki moment, że zostałem goły jak palec, jak moi... Ach, to już nie będę o tym mówił, bo to jest tak wzruszające dla mnie, że...
Dobrze.
Tak,
ja jeszcze raz te pytanie jakby troszeczkę inaczej zadam, bo wielu ludzi właśnie w wieku takim 40-50 lat skupia się na swojej pracy, no, na tych problemach, które tam są z różnego rodzaju i trochę zaniedbując siebie, na przykład zdrowie zaniedbując, mając nadzieję, że jakoś to będzie, ale później to bywa różnie. Co by pan doradził takim ludziom w wieku 40-50 lat? Na co powinni tak naprawdę, co w tym wieku powinni robić, żeby potem czegoś nie żałowali?
Nigdy nie mów, że jakoś to będzie. Nigdy nie mów. Co to znaczy, jak ktoś to będzie? To znaczy, że będzie źle, bo nigdy nie będzie dobrze jakoś. Tylko wtedy będzie jakoś dobra, wtedy, kiedy sam się weźmie w swoje ręce. Musi wziąć swoje ręce, swoje życie. Musi sterować swoje życie, nie musisz dryfować. Musisz się zainteresować sobą. Musi wiedzieć, czego chcesz. To jest wielka rzecz. Do tego musisz sam dojść. Nikt ci tego nie pomoże. Nikt ci nie pomoże, jak już skończyłeś, nauczyłeś się liczyć, to już licz tylko na siebie. To jest też moja zasada. Żeby coś w życiu dokonać, żeby coś w życiu zrobić, zrobić w życiu coś dla siebie, to musisz pamiętać, że musisz przede wszystkim zdrowo się odżywiać. Musisz pamiętać, bo złe odżywianie to jest samobójstwo dla ciebie. To jest, czyli uchroń się przed śmiercią. Nie daj się. Jeśli ty nie ćwiczysz, nie gimnastykujesz się, nie biegasz, nie chodzisz, leżysz, gapisz się na te seriale telewizyjne godzinami, to przecież sam się dobijasz. To przecież nikt ci nie pomoże. To przecież twoje życie zamiera. To przecież sam się zabijasz. Musisz pamiętać, nie daj się zabić. To jest moja hasło. Nie daj się zabić. Ja to wszystkim mówię, kiedy jestem przed audytorium. 100, 50, 30 osób. To mówię, nie daj się zabić. A potem mówię, dlaczego ja tak mówię? Bo dlatego, bo jeśli źle żywienie robisz, jeśli ty zatruwasz się tym, nie daj się zabić. A przez widelce mi nożem możesz sam sobie wykopać grób, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Nie daj się zabić. Jeśli nie jesteś aktywnym ruchowo, jeśli leżysz i siedzisz przed telewizorem, nic nie robisz, nie wyjdziesz na powietrze, nie dotleniasz swoich 750 miliardów komórek, to czym ty chcesz zostać? To za sam się zabijasz. Ja to mówię otwarcie, krzyczę nawet do ludzi. Nie daj się zabić. I to przemawia, dostaję oklaski na stojąco.
Oj tak.
Starzy ludzie wstają i klaszą, o matko, bo ja bardzo agresywnie występuję. Bo ja nie będę mówił spokojnie, no nie, to nie zjesz, to się będzie się źle czuł. Ja tak nie powiem, ja będę ryczał. Ja muszę przekonać go, żeby się, co ten mówi, Jadko Boska, on mówi, żebym się nie dał zabić. O co mu chodziło? Zwraca się do żony facet. A mówi, dlatego, bo się obżerasz. On mówi, że się zabijasz, bo się otyły jesteś tam. Coś zabawnego mam nie nastać. Ale to jest mój sposób postępowania, wie pan, mój sposób przekonania ludzi, no. Bo ja jestem przekonany o tym, dlatego tak jestem agresywny w swoich wystąpieniach.
Tak? To jedną bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, żeby każdy dowiedział się albo odkrył, co on z tym swoim życiem chce zrobić. A jak pan to odkrył? Kiedy pan wpadł na ten pomysł, że jakby odkrył, co chce z tym swoim życiem robić?
Ja panu powiem, nie powiedziałbym panu czasowo, kiedy to się stało, kiedy. To samo jakoś wypłynęło ze mnie. Ja nie powiedziałbym, miałem 7 lat i co, raptem się zmieniłem. Miałem 80 lat, się zmieniłem. Zmieniłem się wtedy po śmierci żon, to rzeczywiście. Ale jak miałem 78 lat, bo wtedy się zainteresowałem aktywnością ruchową, wtedy zainteresowałem się, że może coś napiszę, wtedy się zainteresowałem, miałem czas czytać poważniejsze książki, naukowe książki. Fizyka kwantowa, przecież to jest coś pięknego, fizyka kwantowa. Zacząłem, Niels Bohr, przecież ten Duńczyk, to przecież genialny facet. Ten atom, a w tym atomie jest przecież elektron. W tym atomie jest przecież źródło tego atomu, jest centrum tego atomu. Tam to neutrony, tam przecież...
Jądro,
tak? Jądro, tak zwane jądro, tak, mhm. Tak. Przecież to jest coś pięknego. Elektron biega po swojej orbicie, w atomie. Atom, gdybyś powiększył do wielkości na przykład fasolki, małej fasolki albo małego groszku, to byś zobaczył przestrzeń wielkości boiska futbolowego. Byś zobaczył elektron krążący po orbicie, który jest ujemnie naładowany w stosunku do centrum. Mhm. Byś zobaczył pustą przestrzeń. To jest właśnie atom. Nic poza tym tam nie ma. Ale krążenie tego elektronu i wyrzucanego przeskoku z niższej spirali do wyższej wydziela foton, czyli wydziela energię. I ta energia miliardów tych elektronów powoduje, daje tą siłę wszechświata, daje nam siłę. Daje siłę naszemu organizmowi. Daje nam siłę, że ja mogę z Panem porozmawiać. Tylko dzięki elektronom możemy rozmawiać. To są bodźce, bo to jest ta energia, to jest to źródło tej siły. Elektron, jak to genialnie ujął ten Niels Bohr, naprawdę. To jest coś pięknego. Ja się obczytałem w tych książkach i doszedłem do wniosku, że jest to nauka tak prosta, jest to nauka tak piękna, tak wszechstronna, że gdybyśmy po 100 czy 200 latach zrozumieli, na czym to polega, wtedy moglibyśmy powiedzieć, przecież tak musiało być, tylko dlaczego daliśmy się tak długo zwodzić, gdybyśmy poznali. Tak, to jest coś genialnego. Ten Niels Bohr to powiedział, tak. Ja to zapamiętałem. No, tak.
Panie Antoni, zbliżamy się do końca. Jakby tak na koniec Pan mógł naszym słuchaczom doradzić taką jedną najważniejszą rzecz. Jakby osoba słuchająca z tej naszej rozmowy miała wyciągnąć tylko jedną rzecz, którą zapamięta. Co powinna zapamiętać?
To dobre pytanie mi Pan postawił, bo to trzeba w jednym słowie wszystko ująć. W jedno, tak?
To, co serce podpowiada.
Tak.
Najlepiej powiedzieć.
No tak. No i no oczywiście myśl Panu podpowiada. Dobrze, serce Panu podpowiada. Ja bym powiedział, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Nie poddawaj się. Nie licz na kogo, licz tylko na siebie. Dopóki walczysz, możesz zawsze być zwycięzcą. Jeśli przestajesz walczyć, jesteś przegrany.
Tak.
Nic ci nie pomoże. To jest kwintesencja mojego życia. Walcz do ostatniego naboju. Cum lecce patrone. Walcz do ostatka. Nie poddawaj się, nie załamuj się. Ćwicz, gimnastykuj się. Kochaj rodzinę, kochaj swoje córki. Bez miłości nie ma życia. Tak jak kiedyś powiedział, że miłość to jest jedyne twierdzenie, które trzeba stale udowadniać. Genialnie powiedział. I to Syrakus, nie pamiętam tego profesora, który to powiedział, naukowca tego. Nie pamiętam, uciekło mi z pamięci.
Ale pięknie powiedziane, miłość to jest jedyne twierdzenie, które ciągle...
Które trzeba stale udowadniać.
Bo inaczej znika.
Tak jest, to nie ma, no oczywiście. Bez tego to nie ma życia. Bez miłości nie ma życia. Bez miłości w rodzinie traci się sens i cel życia. Bo jesteś odpychany przez własną rodzinę. Bo nie potrafisz okazać swojej miłości dla nich. Bo nie potrafisz być dla nich życzliwy. Bo nie potrafisz ich kochać. Trzeba, ma się dzieci, to trzeba kochać swoje córki, swoich synów. Trzeba kochać swoją rodzinę. Bez miłości nie ma życia, nie ma radości, nie ma sensu trwania. Po co trwać? Tak.
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i bez miłości nie ma życia.
Tak jest, te dwie elementy, tak jest.
Dziękuję bardzo.
Tak jest.
Już po nagraniu długo gawędziliśmy sobie z panem Antonim o różnych rzeczach. Pan Antoni pokazał mi swoją kuchnię i spiżarkę, pokaźną biblioteczkę z opasłymi tomami książek i biurko, na którym porozkładane były książki, które akurat czyta. Dotyczyły teorii względności Einsteina oczywiście. Niesamowity człowiek, naprawdę. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to będę Ci
Niesamowicie wdzięczny, jeżeli poświęcisz minutkę i wystawisz mi swoją opinię w serwisie iTunes. Dzięki takim opiniom mój podcast ma wyższe notowania w wyszukiwarce iTunes i dzięki temu inne osoby, takie jak ty, interesujące się zdrowym stylem życia, mogą go łatwiej odnaleźć i z niego skorzystać. Na koniec mam do ciebie pytanie. Jaki jest twój pomysł na długowieczność? Co zamierzasz zrobić za 10 lat, aby w pełni wykorzystać potencjał twojego ciała i umysłu? Co zamierzasz zrobić za lat 5? Za rok? Co zamierzasz zrobić dzisiaj? Powtarzam dzisiaj, aby choć o krok zbliżyć się do tego celu. Pamiętaj, każda podróż, nawet ta najdalsza, zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku. Nie czekaj i zrób go już dzisiaj. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci pozytywnej energii, takiej, jaką posiada mój dzisiejszy rozmówca. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.